Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Siądźmy na chwilę, może nawet dłuższą chwilę. Zobaczymy, ile będzie czasu. Ile Duch Święty chce, żeby wam powiedzieć, a chce, żeby powiedzieć wam dużo. Ale nie wszystko od razu i nie wszystko na tej mszy świętej. Jeszcze się będziemy spotykać jutro, w niedzielę. Ale bardzo się cieszę, że zaczynamy właśnie dzisiaj. Z wielu powodów. Pierwszy już powiedział ksiądz proboszcz na samym początku, pierwszy piątek miesiąca. Jest to szczególny czas, szczególnie dla nas, dla kapłanów, kiedy to dużo czasu poświęcamy na spotkania właśnie z wami w konfesjonale, kiedy w sposób najpełniejszy możemy przekonywać się, czym jest Boże miłosierdzie, jak skutecznie Pan Jezus potrafi dotykać ludzkich serc, uzdrawiać je właśnie przez sakrament pokuty. Bez wątpienia, zaraz obok Eucharystii, jest to jeden z największych cudów, jakie dzieją się tutaj na ziemi. Właśnie to, że Bóg ma moc odpuszczania naszych grzechów. To jest mniej więcej tak, jak mi to mówił pewien mężczyzna kilka dni temu, który po wielu latach przyszedł do spowiedzi. Nastąpiło u niego zrozumienie swoich błędów, refleksja nad tym, pewna praca nad sobą i pojednanie z Bogiem. Kiedy on się pojednał z Bogiem, mówił, że on się czuł, jakby miał przez długie lata taki ciężki wór, pełen kamieni na karku i tak jakby on to musiał cały czas nieść ze sobą. On miał świadomość tego ciężaru. Lekarze różnie to nazywali, jedni depresją, inni jakimiś chorobami, zaburzeniami. A tak naprawdę to był grzech, wiele grzechów, które się zaplątał. I on mówi, że po tej spowiedzi świętej pierwszy raz poczuł się, że Bóg go uwalnia z tego, że ktoś wziął z tego karku ten wór pełen kamieni i on nareszcie mógł się wyprostować. Nawet jest w Ewangelii taki jeden fragment, kiedy Pan Jezus uzdrawia kobietę właśnie, jak to tam pisze ewangelista, pochyloną kobietę, która przez długie lata szła właśnie z taką ułomnością przez życie. Jezus pozwolił, że mogła się w końcu wyprostować, odetchnąć pełną piersią. Tak samo ten mężczyzna, przez to, że przystąpił do spowiedzi świętej. To się dokonuje za każdym razem, kiedy przystępujemy do spowiedzi, do tego zachęcamy. Ja myślę, że gdybyśmy regularnie się spowiadali, wtedy nie byłoby potrzeby, ani żeby ustanawiać nowych egzorcystów, o których się dzisiaj tak bardzo ludzie dopominają. No bo sama spowiedź święta już jest egzorcyzmem, czyli przestrzenią walki z szatanem i uwalnianiem od szatana. Nie byłoby potrzebne tyle różnych terapii, szczególnie małżeńskich, rodzinnych, bo właśnie Jezus w sakramencie pokuty pozwalałby nam dostrzec te nasze słabości, błędy, dawałby nam łaski, aby spojrzeć inaczej na siebie, na swoje życie. Z pewnością wyglądałyby inaczej nasze ulice, miasta, państwo. Żyłoby się nam po prostu lepiej. No ale nie zawsze chcemy za tym iść. Bardzo często mówimy Bogu nie. Mówimy Bogu: ja wiem lepiej. Pozwól mi, Boże, układać sobie życie tak, jak mi się podoba. Albo inni nawet mówią: ja tam w ogóle w Boga nie wierzę. I potem jest niestety tyle tych nieszczęść na ziemi, na świecie, które powodują, że no nie żyje nam się tak dobrze, jakbyśmy tego sobie życzyli. Niepotrzebnie zadajemy sobie tyle cierpienia. I to wszystko ma potem swoje konsekwencje. Tą konsekwencją jest nie tylko cierpienie tutaj na ziemi, ale także i w wieczności. I tutaj właśnie dochodzimy do drugiego powodu, dla którego cieszę się, że właśnie zaczynamy dziś tę rekolekcję. Mianowicie dzisiaj wspominamy patrona proboszczów, świętego Jana Marię Wianeya. Wielki, wspaniały kapłan, który z wielkim trudem ukończył seminarium duchowne. Nie wróżono mu, że będzie dobrym kapłanem. Wyświęcono go z wielkimi wątpliwościami. I on zresztą też nie miał o sobie wielkiego zdania, ale kochał Boga i bardzo w Boga wierzył. I zaufał, że jeżeli Bóg dopuścił do tego, że został wyświęcony na kapłana, to on chce oddać wszystkie swoje siły dla Boga. Robić to, o co Bóg prosi, czyli po prostu nawracać parafian. Co to znaczy nawracać parafian? Głosić im Słowo Boże, przypominać im o Bogu, że Bóg istnieje. Bóg istnieje. Nie zgadzam się na wasze potępienie, bo was kocham. Nie zgadzam się, żeby ktokolwiek z was poszedł do piekła i zrobię wszystko, żebyście do tego piekła nie poszli. I taka bezkompromisowa postawa z jednej strony została natychmiast zauważona wśród ludzi, bo były to też czasy wielkiego odstępstwa Francuzów od Boga, od Kościoła, szerzenia postaw, braku wiary, ateizmu, błędnych nauk. I wielu ludzi rzeczywiście poszło za tym. Niemalże z miesiąca, z roku na rok stwierdzili, Boga nie ma, można robić wszystko, co nam się podoba. Oczywiście wtedy Francja też bardzo cierpiała z tego powodu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy człowiek odwraca się od Boga i odchodzi od Pana Boga, no to w to miejsce wchodzi natychmiast szatan, zły duch i tę przestrzeń, którą się mu stwarza, zamienia w piekło. I tam wtedy we Francji działy się potworne rzeczy, mordowano wielu ludzi, zamykano kościoły, klasztory, zabijano kapłanów, siostry zakonne, ludzi, którzy przyznawali się do Boga. Potworne rzeczy wówczas się tam działy. A więc taka postawa bezkompromisowa człowieka, który wierzył mimo wszystko i dopominał się o Boga, zwracała uwagę na niego, także stał się szybko bardzo popularny i wielu ludzi zaczynało przyjeżdżać do tej małej wioski, w której posługiwał Ars. I tam przede wszystkim działy się dwie ważne rzeczy. Pierwsza to homilie, które głosił ów kapłan, które ściągały dosłownie tłumy. Ludzie nie mogli nie słuchać tych kazań. To jest wielka łaska, kiedy kapłan mówi, a ludzie go słuchają. To się nie dzieje bez Bożej łaski. To jest niemożliwe, żeby Pan Bóg wtedy nie działał. I to była pierwsza rzecz, a druga to właśnie spowiedź święta. Każdy chciał przystąpić do spowiedzi do tego kapłana. Bo on miał też szczególne łaski i dary związane ze swoją posługą. On czytał w ludzkich sercach. Na pewno słyszeliście też o bardziej współczesnym ojcu Pio, że nie jeden raz było tak, że ktoś przychodził do niego, wymieniał jakieś grzechy, kończył, a ojciec Pio mówił, zaraz, ty masz więcej grzechów. Jakich grzechów? Nie mam grzechów. I ojciec Pio po kolei mówił to i to. I nagle taka osoba w szoku. Skąd ojciec o tym wie? No wie, bo Bóg mu to pokazał. Miał taką łaskę czytania w ludzkich duszach. I podobną łaskę miał ów święty proboszcz, Jan Maria Wianey. I to powodowało, że nie jeden człowiek, który przez długie lata gardził Bogiem, Kościołem, sakramentami, później przy konfesjonale płakał jak dziecko. Nie dlatego, że został upokorzony wiedzą kapłana, którą otrzymał w tym jednym momencie całe swoje samopoznanie, ale dlatego, że przez te słowa księdza Jana Marii Wianeya on poczuł Bożą miłość. Krzyk Boga, dziecko, co ty robisz? Dziecko, co ty robisz? Ty się potępisz na wieki. Czy ty wiesz, jaki finał będzie miało twoje grzeszne życie? I to spowodowało, że tak wielu ludzi przychodziło do niego. Bo czuli moc, czuli Boga działającego przez tego kapłana. Oczywiście szatanowi nie było to obojętne, co się działo przez ręce, przez posługę, przez kapłaństwo Jana Marii Wianeya. Dlatego szatan próbował go zniszczyć i ludźmi, i niestety wrogami, których miał wśród duchownych. Ale także, i kiedy to nie działało, to nie złamało tego kapłana. Objawiał mu się w całej tej potworności, którą trudno sobie wyobrazić nam ludziom, bo się nam szatan nie objawia, nie pokazuje, nie może w taki bezpośredni, fizyczny sposób. Są oczywiście pewne wyjątki. Nie może, bo no, umarlibyśmy z przerażenia na miejscu w jednym momencie. Myślę, że łatwo sobie taką sytuację wyobrazić. Ale Bóg do tego nie dopuszcza, żeby szatan nam się tutaj na ziemi pojawiał. Dopuszcza to, że my możemy odczuwać konsekwencje jego obecności, właśnie to całe piekło, zło, cierpienie. Tak, jest to możliwe. W jakiś bardziej pośredni sposób odczuwają to na przykład kapłani nieraz, kiedy zderzają się właśnie zewnętrznie z osobami, które są ciężko zniewolone, niektóre wręcz opętane. Niektórych to niestety fascynuje właśnie tą mocą, w cudzysłowie szatana się tak bardzo fascynują. O, ile to on tam może, prawda, jakie to przerażające rzeczy się dzieją na egzorcyzmach. Ale to jest nic, bo moc to ma Bóg, prawdziwą moc to ma Bóg. Co nie zmienia faktu, że jednak szatan naprawdę może zniszczyć nas w jednym momencie, gdyby nie łaska Boża, która nas chroni. I właśnie objawiał się świętemu Janowi Wianejowi w całej swojej potworności, żeby go przerazić, żeby go zastraszyć. Oczywiście mu się to nie udało. I jak wściekał się szatan, jeden raz mu to wykrzykiwał, że gdyby było trzech takich kapłanów jak ty, ja bym nie miał co robić na ziemi. Gdyby było choć trzech takich kapłanów jak ty, co on chce robić na ziemi? On chce ludziom wmawiać dokładnie to samo, co czynił w raju wobec Adama i Ewy. Przekonywać ich, by nie ufali Bogu, że Bóg coś tam przed nimi ukrywa, że mogą być szczęśliwi bez Boga, że można sobie układać życie bez Boga. Czy naprawdę wierzycie w to, co Bóg wam powiedział? Powiedział szatan do Adama i Ewy. I to samo powtarza w stosunku do nas. Siać wątpliwości w naszych sercach. Właśnie po to, żebyśmy odeszli od Pana Boga. Tak w drobny sposób, wręcz niezauważalny, żebyśmy Bogu przestali ufać. Żyli na własny rachunek, zawsze się to skończy dla nas źle. Dlaczego on chce to zrobić? Bo chce, żebyśmy podzielili jego los, jego nieszczęście, nasze wieczne potępienie. I to też powtarzał święty Jan Maria Wianney. Gdyby ktoś, żyjąc na ziemi, miał świadomość, co to znaczy spędzić wieczność z szatanami w piekle, to gdyby dane mu było jeszcze raz wrócić na ziemię, żeby żyć, przepokutowałby całe życie, żyłby zupełnie inaczej, otworzyłyby się jego oczy. Ale to jest niemożliwe. Mamy tylko jedno życie. I w tym życiu przez wiarę mamy dojść do Boga, ale też trzeba tej wiary, żeby wiedzieć, że jest jeszcze ta druga niestety opcja, wieczne potępienie, straszliwa, o której też przecież mówił Jezus Chrystus w tylu swoich naukach. A tak wielu ludzi dzisiaj niestety wybiera tą drogę, drogę wiecznego potępienia. Rozmawiałem niedawno też z pewną młodą kobietą, która jest na drodze nawrócenia, która przygotowuje się do spowiedzi generalnej z całego życia. Oczywiście długie lata żyła bez Pana Boga, zupełnie poza Bożymi przykazaniami. Lekceważyła sobie w ogóle te sprawy. No ale teraz ona już wie, że tak nie można. Długie godziny spędza na adoracji Najświętszego Sakramentu, modli się. I właśnie w czasie jednej z takich adoracji Pan Jezus jej pokazał swoją sprawiedliwość. To jest bardzo dziwne, ponieważ ona w tym doświadczeniu nagle poczuła się, jakby w jednym momencie została potępiona, strącona do piekła. A mówi, w jednym momencie poczułam się tak strasznie, jak to po prostu nie jest możliwe. O czymś podobnym czytałem na przykład w życiu największych świętych, świętej siostry Faustyny Kowalskiej, świętej matki Teresy z Kalkuty. Oni też mieli dopuszczone przez Boga takie doświadczenie. To znaczy uczucie, jakie może mieć dusza potępiona w piekle. Ona przez chwilę, adorując Pana Jezusa, dostała to od Boga. Ona mówi, straszne, najgorsze, nikomu, najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Myślę, że największe cierpienie fizyczne na ziemi jest niczym w stosunku do tych kilkunastu chwil, które ja odczułam wtedy przed Bogiem, co bym czuła, gdybym została potępiona na wieki. Ona mówi, zmierzyłam się z Bożą sprawiedliwością. Bóg w jednym momencie objawił mi swoją sprawiedliwość. I ona potem mówi, ja wiem, że ja doświadczę za niedługo Bożego miłosierdzia, tej spowiedzi generalnej z całego życia. Bóg mi odpuści moje grzechy. Będę przed Bogiem czysta, wolna. Ale zastanawiałam się, dlaczego Bóg mi pokazał w tym momencie, kiedy On mnie przecież tak bardzo ukochał, także tą swoją sprawiedliwość. Czemu to ma służyć? Co On mi chce przez to powiedzieć? I ja się przez chwilę tak modlę, co jej mam odpowiedzieć. Późno w nocy zresztą mi o tym napisała i tak nagle dostałem poznanie i to jej napisałem, że widzisz, właśnie Pan Jezus chce ci pokazać, żebyś ty to zapamiętała na całe życie. Co byłoby twoim końcem, finałem, gdybyś ty nie weszła na tą drogę miłosierdzia Bożego? Gdybyś ty się nie chciała przygotować do tej spowiedzi, nawrócić. Bóg ci dał to doświadczenie, żebyś też zapamiętała na kolejne lata swojego życia, jaki może być twój finał, jeśli ty z tej drogi kiedykolwiek zejdziesz. Ty masz to zapamiętać, ty masz pracować nad sobą i nigdy od Boga nie odchodzić, bo taki może być kiedyś twój finał. Tak się składa, że może niektórzy z was też to czytają, niemal co tydzień pojawiają się moje teksty w naszym dzienniku od wielu lat i tak w ostatnim roku pisałem rozmaite teksty dotyczące śmierci. I przygotowując się do jednego z tych tekstów, które pisałem właśnie o umieraniu ludzi niepojednanych z Bogiem, zadzwoniłem do pewnej koleżanki, która pracuje w hospicjum. I ona powiedziała mi, ja doskonale wiem, którzy umierają niepojednani z Bogiem. Jak oni się boją, proszę księdza, oni wyją, oni krzyczą. Oczywiście personel tam nie przychodzi do nich, no bo wiemy, co się tam dzieje. Ci niewierzący spośród personelu mówią, no tak przed śmiercią bywa. A my wierzący wiemy, że tam już po prostu przy nich stoi diabeł i że niektórzy z nich widzą tego diabła, szatana. Że oni wiedzą, że on czeka na ich duszę. I że to będzie ich losem na wieczność. I stąd to wycie, krzyki, przerażenie. I ta sama kobieta mówi, a kiedy umiera człowiek, który modli się, spowiada, który przyjmował komunię świętą, jego śmierć wygląda zupełnie inaczej. To są ludzie bardzo spokojni, pogodni, nie buntują się. No mówi, często zasypiają po prostu, tak. Wiedzą, że przechodzą na drugą stronę, często uśmiechają się, żegnają się z nami, mówią nam dobre słowa, dziękują nam. Niektórzy z nich nawet wiedzą. Ostatnio mi mówiła taka jedna pani, mówi mi ta koleżanka, no pani Kasiu, to ja się już muszę tutaj z panią żegnać, ja pani bardzo dziękuję, bo pani też na weekend idzie, a ja wiem, że w niedzielę wieczorem po mnie przyjdzie Maryja. No i ta opiekunka mówi, no wie pani, to tak nie jest proste, żeby to tak się wydarzyło, kiedy pani sobie to przewidzi. Nie, proszę pani, ja to wiem, Maryja przyjdzie po mnie w niedzielę wieczorem. Ja się za panią będę modliła, żeby pani tu dobrze pracowała, bo pani ma dobre serce, pani tu dużo serca nam dała. Ja się będę za panią z nieba modliła. No i ta pani Kasia wzruszona mówi, że no rzeczywiście, w poniedziałek przychodzi do pracy, no puste łóżko, już tej pani nie ma. No to znaczy, że zmarła. I tak właśnie wygląda śmierć człowieka pojednanego z Bogiem. A więc nie ma żartów. Ja tak chciałem, żebyśmy właśnie dzisiaj sobie opowiedzieli o tych różnych sprawach, które stanowią dla nas zagrożenie, dla naszych dusz. I taką największą sprawą, największym zagrożeniem jest sytuacja, kiedy człowiek po prostu idzie na wieczne potępienie. To znaczy, kiedy odwraca się od Pana Boga i kiedy żyje tak, jakby Boga nie było. Kiedy nie korzysta z Jego pomocy, kiedy zapomina o swojej duszy, kiedy nie myśli o wieczności. Takie proste sprawy. A ilu ludzi niestety w to brnie. Bóg każdego z nas tak hojnie obdarzył. Dał nam rozum, dał nam uczucia, dał nam serce, duszę, nadprzyrodzone łaski, które niejako intuicyjnie kierują nas w stronę Boga. Pokazują nam, Bóg jest. Wszystko o tym mówi. Bóg jest. Gdyby tylko człowiek miał dobrą wolę w sobie, żeby przekonać się o Jego istnieniu. A my często gorzej jak te zwierzęta. Wręcz nawet niektórzy celowo, specjalnie. A odwrócę się. A celowo na złość Bogu, światu. Boga nie ma. I tak dalej. I wtedy człowiek sam pcha się na tą drogę wiecznego potępienia. To jest jego największe nieszczęście. Oczywiście takich, którzy robią to umyślnie, jest jakaś część, ale jest o wiele więcej takich, którzy robią to z bezmyślności. To nie jest tak, że oni się pogniewali na Boga, zbuntowali specjalnie na złość. Oni to robią z własnego zaniedbania. I to jest właśnie taka kolejna wielka pułapka, w którą wpadamy. To jest troszkę tak jak w małżeństwie. Jeżeli komuś się wydaje, że wystarczy tylko powiedzieć coś tam przy ołtarzu i jakoś to będzie, że będziemy się kochać aż do śmierci, to dobrze wy tu obecni wiecie, że to tak nie działa. Że to trzeba dbać. O małżeństwo trzeba zabiegać. To codziennie trzeba włożyć pracę w to, żeby zachować w sobie to uczucie, prosić Boga, żeby ono istniało, starać się o drugą osobę, dbać o nią, kochać i tak dalej. Wiemy, ile to jest pracy. I tak samo w relacjach z Bogiem. To nie jest tak, że raz byłeś ochrzczony, przyjąłeś komunię raz na jakiś czas, że to będzie się jakoś toczyło. Nie. O obecność Boga w sercu trzeba naprawdę bardzo dbać, jeszcze bardziej w dzisiejszych czasach. Kiedy tak potężne siły są wycelowane w nasze serca, już tych nielicznych prawdziwie wierzących. Ja z wielkim bólem serca obserwuję coraz to kolejnych ludzi, których znałem kiedyś przed laty, wierzyli, praktykowali, byli w małżeństwach wierni, byli wręcz przykładami małżeństwa. Dzisiaj, kiedy się o nich dowiaduję, ci mówią, że już do kościoła nie chodzą, ci już latami u spowiedzi nie byli, ci już po rozwodzie i tak dalej. Co się dzieje z nami? Oczywiście, tak jak powiedziałem, wielkie siły są wycelowane w nas. Komuś na tym bardzo zależy, żeby właśnie tak dzisiejsze pokolenie ludzi skończyło. Skończyło w piekle. Wszystkie furtki niemalże zostały otwarte. Ludzie kiedyś jeszcze w przeszłości, i to całkiem nieodległej, mieli większą intuicję. My to nazywamy instynkt samozachowawczy. Czyli takie przeczucie, że są pewne wartości, które trzeba bronić, chronić. Że takimi wartościami jest wiara, dusza, życie wieczne, zbawienie i oczywiście rodzina. Dzisiaj to wszystko się rozłazi. Ludzie nie widzą, że to są jakiekolwiek wartości. I tak właśnie mamy dziś do czynienia z takim pokoleniem ludzi w wielu państwach, krajach, którzy tak właśnie podchodzą do tego wszystkiego. Nie zależy im na tym. I dlatego potrzeba, byśmy trochę inaczej patrzyli na to, co się dzieje w naszym życiu, co się dzieje przede wszystkim w naszych relacjach z Bogiem. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje to w perfekcyjny sposób, w tym krótkim dosłownie fragmencie Ewangelii świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, a więc wydawałoby się do ludzi, którzy najlepiej powinni Go zrozumieć. Naucza ich, a oni tylko, jak czytamy, byli zdumieni, pytają, skąd u Niego ta mądrość cuda? Czyż nie jest synem cieśli, Jego matce na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef i tak dalej? Skądże ma to wszystko? I potem powątpiewali o Nim. Kiedy człowiek zaczyna patrzeć na Boga takimi zwykłymi, swoimi ludzkimi oczami, jest niezdolny do tego, żeby zobaczyć Jego cuda, to się dosłownie zachowuje jak ci mieszkańcy Nazaretu. Zaczyna wątpić o Bogu. Iluż z nas dzisiaj niestety popełnia ten sam błąd? To Bóg jest. Gdy Bóg istniał, przecież nie byłoby tylu wojen, nie byłoby tyle cierpienia, dzieci byłyby zdrowe i tak dalej. To Bóg jest. Takie pytania zadaje tylko człowiek, który tak bardzo po ludzku patrzy na te sprawy wiary Boga. I jeszcze można by tu mnożyć takie inne pytania, które sobie zadajemy. Wątpić o Bogu, wątpić o Jego istnieniu. A więc zwątpienie to kolejne niebezpieczeństwo duchowe, jakie nam dzisiaj zagraża. Zwątpić o Bogu. Dróg, na których zaczynamy wątpić o Bogu, jest dzisiaj naprawdę wiele. Dlaczego tak łatwo potrafimy w Boga zwątpić? Bo nasza słaba jest, bo nasza wiara jest bardzo słaba, bo te fundamenty były bardzo liche. Owszem, są tacy, którzy te fundamenty wiary mieli trwałe z domu rodzinnego, z przykładu własnych rodziców i przede wszystkim z tej codziennej pracy nad sobą, nad swoją wiarą, a więc codzienna modlitwa, solidna wiedza katechizmowa. Iluż dzisiaj rezygnuje z tego, iluż rodziców wypisuje swoje dzieci z religii, później dziwią się, że te dzieci nie chodzą do kościoła albo nawet nie ma tego katechizmu w domu, czytania Słowa Bożego, wyjaśniania, rekolekcji, konferencji. Nie ma. Wielu ludzi poprzestaje właśnie na tym, co podstawowe i się dziwi, że wystarczy jakiś jeden program w telewizji, jakaś książka, artykuł i oni nagle twierdzą, no to niemożliwe, żeby Bóg był. Nawet jak tutaj do was jechałem jakiś mężczyzna, no, którego widuję w kościele, zaczął mi wysyłać SMS-ami jakieś tam pytania dotyczące wiary, ale już do takich doszedł wniosków dziwnych, tak jakbym to miał streścić w jednym zdaniu, to na podstawie jakichś swoich przemyśleń odnośnie Ewangelii stwierdził, że Bóg to musi być jednak słabszy od szatana, że szatan jest silniejszy od Boga. No to tylko pokazuje, jak jego wiedza religijna, teologiczna, ta związana z Pismem Świętym musiała być kiepska, dziurawa, no skoro doszedł do takich wniosków. Człowiek, który niby chodzi do kościoła. No, chodzi do kościoła to jest o wiele za mało. No, jak powiedziałem, potrzeba jeszcze jakiegoś wysiłku, pracy nad sobą, właśnie wczytywania się w te różne sprawy, bo niewiele dzisiaj trzeba. No, ktoś mu tam podrzucił jakiś artykuł i na gruncie tego artykułu później zaczął dochodzić do jakichś takich dziwnych wniosków. A więc wątpliwości. Kiedy człowiek ma wątpliwości, to jeszcze nie jest to wielkie zło, pod warunkiem, co on z tymi wątpliwościami zrobi. Jeżeli ja na przykład, jako tam dużo młodszy człowiek, miewałem jakieś pytania dotyczące wiary, nie powiem, żebym wątpliwości miewał, bo moja wiara była bardzo silna właśnie dzięki moim rodzicom i otoczeniu, w którym wzrastałem, bardzo religijnym, pobożnym. To jeżeli się pojawiały takie pytania, no to wiedziałem, że mam iść do jakiegoś kapłana, porozmawiać z nim, zadać parę pytań i uzyskiwam odpowiedzi. Takie odpowiedzi, które mnie zadowalały. Jeszcze do tego ktoś jeden, drugi, trzeci dał mi jakąś książkę, jakieś wartościowe czasopismo katolickie do przeczytania. Ja pamiętam, jak dla mnie ważne było przeczytanie jako dziecko właśnie życiorysu świętego ojca Pio. Druga książka to Dzienniczek siostry Faustyny. I wtedy czytałem też takie pismo, miesięcznik, dwumiesięcznik ewangelizacyjny, Miłujcie się. Teraz wydawano już pod innym tytułem, Trwajcie w miłości. Ale to były właśnie takie bardzo ważne dla mnie pisma, dzięki którym moja wiara wzrastała i stawała się właśnie taka bardzo pewna, taka uzasadniona. Że nie było tak, że na przykład spotkali mnie świadkowie Jehowy, zaczęli coś tam mówić, to co oni tam z reguły mówią, podważając naszą wiarę i że ja za tym poszedłem. Ja mówię, słuchajcie, to wy się mylicie, to wy nie macie wiedzy. I ja jako chłopak nastoletni potrafiłem im wypunktować ich błędy. Oni byli wtedy w szoku. I właśnie o coś takiego chodzi, żebyśmy mieli tą wiedzę i wiarę. To się wszystko musi ze sobą łączyć. Brak tej wiedzy powoduje, że my później się tak łatwo potrafimy wyłożyć. Więc mówię, same wątpliwości jeszcze nie są problemem. Pytanie tego, co my z tymi wątpliwościami robimy. Jeśli staramy się je rozwiewać, rozwiązywać, super. Ale jeżeli nic z nimi nie robimy, to one wtedy niestety coraz bardziej w nas się zakorzeniają, pojawiają się kolejne. I w końcu też, jak w tej Ewangelii, ci ludzie odeszli od Chrystusa. Oni nie chcieli się skonfrontować ze swoim własnym błędnym myśleniem. Po prostu odeszli w tym przekonaniu, my wiemy lepiej. I tutaj też Jezus mówi o kolejnym wielkim zagrożeniu, które może spotkać także nas. Jezus powiedział po tym odejściu swoich rodaków. Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I właśnie tym wielkim zagrożeniem duchowym dzisiaj tak wielu katolików, niemalże każdego z nas, są momenty, w których lekceważymy Boga, lekceważymy Jego obecność, lekceważenie Boga. To są właśnie te chwile, kiedy na przykład pozwalamy sobie na jakiś grzech, bo mówimy, a przecież wyspowiadam się z niego. Kiedy lekceważymy sobie wolę Bożą, bardzo precyzyjnie nam okazaną przez 10 Bożych przykazań, przez przykazania Kościoła. I myślimy sobie, nie trzeba wszystkiego przestrzegać, spokojnie. Inni nie przestrzegają, może nawet mają lepiej niż my. Lekceważenie Boga wtedy, kiedy wiem, że coś jest moim obowiązkiem względem Boga i tego nie robię. Na przykład modlitwa, na przykład niedzielna msza święta. Ja to mówię, to jest takie jakieś minimum, ale żeby się chociaż tego trzymać. Regularna spowiedź święta, ja to zawsze mówię przynajmniej raz na miesiąc. Jakieś rekolekcje od czasu do czasu. No wy teraz uczestniczycie, super. Właśnie o coś takiego chodzi. To jest właśnie to minimum. Ilu ludzi dzisiaj sobie to lekceważy. Jedna pani się ze mną kłóciła kiedyś w konfesjonale, bo jej upomniałem ją, że nie była w przeciągu 2 miesięcy 3 razy na mszy świętej. Ona mówiła, o co księdzu chodzi? Przecież pozostałe msze święte byłam. Ja mówię, no ale na trzech mszach świętych pani nie była. To są 3 grzechy ciężkie, bo puszczona msza święta to jest grzech ciężki. To jest potężne uderzenie w pani relację z Bogiem. Pani mówi, że to jest nic. No właśnie o to chodzi, żebyśmy w końcu zaczęli patrzeć na te nasze relacje z Bogiem w sposób taki bardzo na serio. To jest dokładnie taka sytuacja, jakby w małżeństwie ktoś się tłumaczył. 3 razy zdradziłem mojego męża, 3 razy zdradziłem moją żonę. No ale przecież pozostałe tygodnie, miesiące, lata byłem jej wierny. O co chodzi? No widzimy, jaka jest tutaj sytuacja. Że nie może być tak. Masz być wierny w 100% i tak samo w stosunku do Boga. Lekceważymy sobie często Boga. Traktujemy Go naprawdę nieraz gorzej niż jednego człowieka. A przecież to nie jest człowiek, to jest Bóg, który umarł za ciebie na krzyżu, który stworzył ciebie po to, żebyś mógł cieszyć się rajem, niebem, a my to marnujemy jak ten syn marnotrawny jeden raz. Lekceważymy Boga wtedy, kiedy wiemy, że brniemy w jakiś życiowy błąd, że żyjemy w jakimś duchowym niebezpieczeństwie, na przykład, że już tygodniami, miesiącami, latami nie byliśmy u sensownej spowiedzi świętej. Kiedy na przykład wiemy, że lekceważymy swoje powołanie, jakiekolwiek ono jest, czy w kapłaństwie, czy w małżeństwie, lekceważymy wychowywanie dzieci, relacje ze współmałżonkiem, kiedy na przykład małżeństwo idzie ku przepaści, kiedy ono już właściwie już jest ku rozwodowi albo nie istnieje. Kiedy to lekceważymy, mówimy, a to przecież się rozwiodę, nie ma problemu, będzie coś innego. No nie. Nie może tak być. To są właśnie te sytuacje, w którym też Bogu okazujemy lekceważenie. Lekceważenie woli Bożej, przysiędzy złożoną kiedyś przed samym Bogiem. To było kiedyś nie do pomyślenia, a dzisiaj to już sobie ludzie tak zupełnie to wszystko właśnie lekceważą. I tak właśnie dzisiaj Bóg bywa lekceważony przez nas. Z byle powodów usprawiedliwiamy swoje lenistwo, odstępstwo od Boga, od grzechy i uważamy jakoś, to będzie, przecież świat się nie zawala i istnieje dalej. No ale jaki to jest świat? Popatrzmy, co się teraz w świecie dzieje. Bóg nie pozostawia bez swojego słowa, komentarza tego, co jest. I dalej Jezus mówi niewiele, Ewangelista pisze, i niewiele mógł Jezus zdziałać tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. A więc niedowiarstwo. To jest kolejna sprawa, niebezpieczeństwo duchowe, kiedy nie dowierzamy Bogu. Nie wierzymy w Niego, nie dowierzamy Bogu. Bóg chce działać cuda także w naszym życiu i by mógł działać te cuda, gdybyśmy tylko mieli w sobie wiarę, zalążki wiary. Nawet Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę, jak to ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze, przesuń się z jednego miejsca na drugie i byłaby wam posłuszna. No często my tej wiary nie mamy i dlatego tak wiele niestety zła się dzieje w naszym życiu. Właśnie człowiek dzięki wierze przychodzi na Eucharystię, z wiarą przyjmuje Komunię Świętą i wtedy dokonują się cuda w jego sercu, w jego życiu, w różnych sprawach, które Bogu oddaje. Jeżeli ktoś przychodzi do kościoła bez wiary, może przesiedzieć tutaj godziny, 2, 3, nic się nie zmieni w jego życiu. To musi być wiara. Tu musi być powiedziane Bogu z serca, Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś na tej Eucharystii. Ja wierzę, że jesteś na tej Eucharystii. Dokładnie tak jak pewna kobieta, która mówiła, że zmagała się z wielkim, potwornym cierpieniem, takim duchowym, które miała, które nie pozwalało jej normalnie żyć, funkcjonować. I powiedziała, Jezu, Ty mnie masz dzisiaj z tego uzdrowić. Poszła do kościoła, w którym była wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu i powiedziała, nie wyjdę z tej kaplicy, dopóki Jezu mi tego nie zabierzesz. I to zostało jej zabrane. Wystarczyła jej wiara. Przyszła do Jezusa. Jak ta kobieta, która kiedyś przyszła prosić o uwolnienie swojej upętanej córki do Jezusa i powiedziała, Jezu, przecież nawet szczenięta karmią się okruszkami ze stołu Pana. Więc ona też chciała ten okruszek Bożej mocy i dostała to, bo wierzyła w to. Jezus zawsze pytał, czy wierzysz? Jeżeli wierzysz, stanie się cud. A więc ten brak wiary dzisiaj nas zabija, zabija nasze relacje z Bogiem. Wiele cudów mogłoby się dziać w naszym życiu, w naszych rodzinach, gdybyśmy po prostu wierzyli. Z powodu naszego niedowiarstwa albo braku wiary, niestety też często brniemy w te kolejne grzechy, bo mówimy, no przecież tak naprawdę Boga nie ma, piekła nie ma i tak dalej. I dokonujemy najgorszych możliwych wyborów. Cierpimy też nieraz przez długie lata, bo nie dowierzamy, że może się wydarzyć jakiś cud. Potrzeba na nowo naszej wiary, modlitwy wiary z mocą. Historia pokazywała wiele takich sytuacji, kiedy ludzie okazywali wiarę i Bóg przychodził na pomoc, ratował miasta, całe państwa od zagłady. Jeśli tylko taka wiara będzie w nas, to i te cuda będą w nas możliwe. Dlaczego ci ludzie, mieszkańcy Nazaretu, tak bardzo zasmucili też Jezusa? Bo tak naprawdę oni się też bali konsekwencji. Konsekwencji, że gdyby uwierzyli w to, co Jezus mówi, musieliby zmienić swoje życie. I tak pewnie tu potwierdzi wielu kapłanów. Jest to moje też spostrzeżenie. Że kiedy spotykam się z ludźmi, z którymi rozmawiam o wierze, może nawet w jakimś stopniu przyjmują to, co mówię, a ja właściwie tylko cytuję Ewangelię, to ja widzę, że jest jakiś taki moment, że oni się zatrzymują w miejscu i mówią stop i koniec. I nic się nie zmienia. Dlaczego nie zmienia się ich życie? Bo boją się konsekwencji tego, że musieliby podjąć jakieś radykalne decyzje. Że musieliby zrobić coś, co jest dla nich niewygodnego. Może nawet czasami nie wiedzą, jak zmienić swoje życie, żeby na przykład wrócić do Boga, do Kościoła, do wiary. A więc, kiedy wiemy, że Bóg jest, że istnieje, to ta świadomość domaga się zmiany naszego życia, naszego postępowania. I tu wielu ludzi ma z tym problem. Boi się, że jak uwierzą, będą musieli z wielu rzeczy zrezygnować, do których są przywiązani, które ich cieszą. No co z tego, że ich cieszą, skoro potem to będzie miało tragiczny finał. Diabeł człowiekowi podrzuci wszystko, co go zadowoli, wszystko. No tylko potem rachunek trzeba będzie zapłacić. To jest ta sama sytuacja, jakby ktoś nabrał sobie kredytów w banku. Możesz nabrać sobie kredytów za 3 miliony i żyć jak król przez rok, dwa, trzy, czy ileś tam. Ale trzeba będzie później to spłacać. I tak samo niestety w życiu wiecznym. Nie ma grzechów za darmo. Więc ludzie boją się tego, że coś by musieli zmienić w swoim życiu, może przyznać nawet do swoich błędów. I dlatego stoimy w miejscu i ta niechęć do czynów, do działania w swoim życiu, do zmiany, jakiejkolwiek zmiany jest kolejnym wielkim niebezpieczeństwem duchowym, w którym nieraz popadamy. Rozumiemy jakiś błąd, ale kiedy widzimy, że trzeba będzie podjąć jakąś pracę, to staje się jakiś wielki problem. A tak być nie może. Ja myślę też, że z tym wiąże się kolejne niebezpieczeństwo dotyczące nas i naszego życia duchowego, czyli odrzucanie krzyża. Kiedy człowiek odrzuca krzyż, to wtedy naprawdę zaczyna się dziać wiele zła w jego życiu. I to trzeba dobrze zrozumieć, bo nam krzyż kojarzy się z cierpieniem. I dobrze, bo on jest cierpieniem. No trudno wyobrazić sobie, żeby z krzyżem nie wiązało się cierpienie. Jest też czymś naturalnym, że kiedy człowiek cierpi, to chce uniknąć tego cierpienia. No więc ktoś powie, no to o co księdzu chodzi, że unikanie tego krzyża jest niebezpieczeństwem duchowym. No a więc właśnie chodzi o to, że jak jesteśmy ludźmi, i to potwierdził sam Pan Jezus Chrystus, musimy przyjąć do świadomości, że w naszym życiu będzie obecny krzyż. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Jeżeli będziemy potrafili to przyjąć, przyjąć krzyż, swój codzienny krzyż i nauczymy się go przeżywać na sposób chrześcijański, czyli z Jezusem Chrystusem, to wtedy jakość niesienia tego krzyża będzie zupełnie inna niż wtedy, kiedy ja będę szedł przez życie bez Chrystusa albo kiedy będę za wszelką cenę tak sobie starał układać życie, żeby tego krzyża nie było. I tu chodzi o takie sytuacje, które my nazywamy egoizmem. Tu nie chodzi o unikanie cierpienia, które trzeba uniknąć. Typu na przykład zaczynam chorować. Jak najbardziej mam prawo się leczyć i jest to wręcz twoim obowiązkiem. Bo to jest związane z piątym przykazaniem. Ale jeżeli jest taka sytuacja, z jaką ja mam niestety bardzo często do czynienia, że przychodzi jakiś człowiek, który ma lat 30, 35, może nawet 40, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nieważne, i mówi, ja tam nie chcę mieć w życiu rodziny. Ja tam nie myślę o małżeństwie. Albo jak są w małżeństwie, ja tam nie chcę mieć dzieci. Dlaczego? A no bo z dziećmi to tylko problem. Albo w małżeństwie to tylko problemy. Lepiej sobie być samemu i tak dalej. No to jest właśnie to, o czym mówię. Unikanie krzyża. Unikanie krzyża to jest taka też sytuacja, kiedy ktoś na przykład wie, że musi podjąć jakąś decyzję ważną, od której zależy całe jego życie. On się ciągle waha, ciągle stoi w miejscu, bo wie, że jeżeli podejmie jakąś decyzję, no to trzeba będzie zacząć pracować nad sobą, że wiele rzeczy się zmieni. A dzisiaj niestety wielu wolałoby tego uniknąć. Kiedyś przyszli do mnie pewni rodzice i mówią, no proszę księdza, no mamy problem z synem, a co się tam dzieje? No ma tam 33 lata, siedzi u nas ciągle w domu, nie myśli o tym, żeby się wyprowadzić, żeby być na swoim, żeby gdzieś tam pracować, żeby sobie rodzinę założyć, w ogóle o co chodzi. No jemu jest tak wygodnie i tak dalej. Nie chce podjąć trudu, wysiłku, krzyża, dorosłości, samodzielności. Taki wiecznie właśnie wychuchany. Oczywiście też była wielka wina rodziców w tym, że przez tak długie lata tolerowali to nieróbstwo, lenistwo, ten egoizm swojego własnego syna, dziecka. Ale można by tutaj też wskazać na wiele innych sytuacji, kiedy na przykład tolerujemy jakąś patologię wokół nas, w rodzinie, w małżeństwie, coś, co jest oczywistym złem, na przykład u dzieci. My to widzimy, ale nie ruszamy tego, nie komentujemy tego. Bo gdybyśmy to podjęli, skomentowali, zło nazwali złem, no to wtedy trzeba byłoby ponieść tego konsekwencje. To też jest ta sytuacja, kiedy unikam krzyża. Wybieram sobie opcję najwygodniejszą, taką bezproblemową, jak to się dzisiaj modnie mówi, bezstresową. Ale tak się nie da przeżyć życia. To nie jest życie Chrystusowe. Jezus nie szedł taką drogą. On się konfrontował z tym, co było złem tego świata, w którym wtedy żył. Nazywał sprawy po imieniu. Owszem, czynił wiele dobra, wielu ludziom pomagał i tak dalej, ale też nie bał się, nie uciekał przed tymi, którzy czynili zło. Potrafił także i wtedy powiedzieć, co myśli i poniósł tego konsekwencje. Oczywiście był przez ludzi odepchnięty, tak jak przez tych swoich rodaków, nieraz wygnany, w końcu skazany na śmierć. I nieraz tak dzieje się w naszym życiu. Ale nie da się inaczej, jeżeli chcemy naśladować Jezusa Chrystusa. Jezus mówi bardzo wyraźnie. Kto chce iść za mną, niech każdego dnia bierze swój krzyż, niech zaprze się siebie samego i niech mnie naśladuje. I to jest właśnie ta współczesna droga. Tak więc droga wygodnictwa, droga pójścia za własnym ciałem, a nie za duszą, to jest kolejne współczesne zagrożenie duchowe. My dzisiaj niestety w to wszystko weszliśmy. Ten świat właśnie materializmu, posiadania, rzecz. Ludzie nawzajem się szczują, a ja mam to, a ja mam tamto, a ja byłem na wakacje tam, a ja nie byłem tam i jest mi źle z tego powodu. I ludzie sobie zazdroszczą i tak sami nawzajem sobie czynią takie piekło. A więc pójście za materializmem, za rzeczami, to jest przeciwieństwem zwracania się ku Bogu. Tak samo niestety coraz więcej hałasu wokół nas. Popatrzcie, jak ważne jest to, żeby tworzyć sobie dzisiaj przestrzenie ciszy. Jeżeli nie będziesz miał tej ciszy wokół siebie, ale tu chodzi o taką ciszę, kiedy ty spotykasz się z Chrystusem, nie będziesz w stanie dobrze służyć w swoim powołaniu. Czy to w rodzinie, czy to na przykład jako kapłan w kapłaństwie. Musi być przestrzeń ciszy, twojego osobistego spotkania się z Bogiem na modlitwie. To musi być czas, kiedy ty otwierasz sobie Słowo Boże, modlitewnik obojętnie. I wczytujesz się Słowo Boże. Boże, mów teraz do mnie. Oto słucham. Ileż dzisiaj tego hałasu wokół nas. I później nie wiemy, co robić, jak postępować. A czasem wystarczy naprawdę przez chwilę tylko powyłączać to wszystko, co nas dzisiaj tak bardzo niszczy. Zagłusza telewizja, internet. Ledwo wstaniesz od razu, komórka, serwisy internetowe, wiadomości. Już dostałeś pierwsze bodźce, nad którymi się zastanawiasz, które uwagę twojego dnia, myślenie koncentrują na jakichś sprawach nieistotnych. Iluż ludzi później idzie przez cały dzień, już od rana nabuzowanych różnego rodzaju emocjami, albo tu polityka, albo tutaj widmo wojny, albo tutaj jakieś kolejne epidemie na horyzoncie. Iluż ludzi zastraszonych dzisiaj w tych lękach. Diabeł bombarduje nas i szczuje takimi właśnie sprawami. Jedne bodźce to dla tych bardziej podatnych na to te bodźce materialne. A kup sobie to, a tamta, promocja na to, na tamto. Musisz sobie wyremontować albo coś. A drudzy, no to właśnie te bodźce takie na emocjach, polityka, ewentualnie właśnie lęki. I te trzy drogi, no i jeszcze te bodźce już takie typowo właśnie zmysłowe, seksualne. O Boże, co to dzisiaj się z tym dzieje? Ewentualnie jeszcze jak ktoś siedzi w jakichś nałogach typu alkohol, narkotyki, to to już jest dla nich jedyny świat, jedyne życie. I to są konkretne zagrożenia duchowe, z którymi się trzeba dzisiaj zmierzyć. Że widzę, że coś mnie zniewala, nie pozwala mi normalnie żyć, funkcjonować. Ja się muszę od tego odciąć. I na koniec, kiedy jesteśmy najbardziej podatni na tego rodzaju pułapki duchowe, kiedy to zło się nami interesuje. Zło się nami interesuje właśnie wtedy, kiedy przestajemy się modlić, kiedy przestajemy się spowiadać, kiedy przestajemy przystępować do komunii świętej, kiedy rezygnujemy z mszy świętej, kiedy nie pokutujemy, choćby najprostsza forma pokuty, piątkowy post, jest najprostsza, ale też można to pogłębiać i powinniśmy pogłębiać. Wtedy zło się nami bardzo interesuje, ono się do nas zbliża i coraz bardziej zawłaszcza naszym życiem. Potem właśnie wtedy, kiedy przestajemy pracować nad sobą, kiedy przestajemy pracować nad swoją własną formacją, szczególnie tą dotyczącą wiary, kiedy zaczynamy chłonąć jakieś bzdury, kiedy oglądamy, czytamy byle co. Ja o tym będę mówił jeszcze może jutro, pojutrze też trochę. Co my oglądamy, jakie filmy, jakie książki czytamy, jakie gazety. Przecież to są śmieci, to nas zatruwa, to nas niszczy. Tak dokładnie dzisiaj traktujemy nasz umysł jak śmietnik, do którego wkłada się byle co. I się dziwić później, że jesteśmy tak pomyleni w naszym myśleniu, działaniu, wyborach. A więc to jest też taką sprawą, która przyciąga złego ducha, kiedy my się niestety interesujemy tym, co jest nie dla nas, co nas po prostu niszczy, co przekierowuje naszą uwagę z Boga na nasze zmysły, ciało albo na jakieś niepotrzebne rzeczy. I także właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w konflikcie z ludźmi, kiedy nie potrafimy przebaczać, to jest potężne, wielkie zagrożenie dla nas. Kiedy jest jakaś sprawa i ona jest nierozwiązana, nie modlimy się, Boże, uzdrów tę relację. To nieraz sprawy, które ciągną się od najmłodszych lat i ludzie nie wiedzą, dlaczego źle funkcjonują w swoim dorosłym życiu, że nie udaje im się małżeństwo, że nie mogą się dogadywać z innymi ludźmi, ze współmałżonkiem, z dziećmi, bo byli bardzo poranieni w przeszłości, w dzieciństwie, przez swoich własnych rodziców, czy przez otoczenie i środowisko. Jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że tutaj został poraniony, ale że coś z tym trzeba zrobić, że to trzeba przepracować, nie dość, że on sam będzie przeżywał to samo piekło cały czas, to jeszcze to piekło przekaże innym, swoim własnym dzieciom najbardziej. I przyjdzie kiedyś taka świadomość. Przecież ty mogłeś się z tym rozprawić. Ileż jest dzisiaj takich możliwości, miejsc. Nie żyjemy w dziczy. Są osoby, które są gotowe nam pomagać w takich sytuacjach. Jeżeli ty to zaniedbasz, sam będziesz winien swojego cierpienia i innych ludzi. Nie rób tego. Bóg ci daje pomoc. Wysyła ci tę pomoc. Nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Podejdź do jakiegoś kapłana, zapytaj, porozmawiaj. Powiedz, z tym i z tym sobie nie radzę, choćbyś nawet przez długie lata był z dala od Boga, od Kościoła. Powiedz o tym szczerze, co jest nie tak. Nikt cię nie wyklnie, nie potępi. Po to przychodzisz do Kościoła, żeby uzyskać pomoc Bożą, jego uzdrowienie. Z jednej strony tak, tu bezpośrednio przez Boga, ale też Bóg posługuje się ludźmi, konkretnymi osobami, miejscami, gdzie taką pomoc możesz utrzymać. Żeby rozwiązać te problemy, które idą za tobą od najmłodszych lat, bo wciąż przypominasz tego człowieka, który dźwiga ten wielki wór kamieni i który przygniata niego samego i także innych. I ciągniesz w przepaść siebie i innych. Daj sobie szansę. Daj sobie szansę na lepsze życie, na zmianę swojego życia. Wiele się może zmienić. Popatrz na swoje życie z innej perspektywy, z perspektywy Boga. I ostatnie właśnie to zagrożenie duchowe, kiedy człowiek traci nadzieję. To jest to, co dzisiaj wielu ludzi dotyka. Już nie mają nadziei. A to zawsze trzeba w sobie tę nadzieję pielęgnować. Nie może być inaczej, jeżeli jesteśmy chrześcijanami. Mieć w sobie nadzieję, wierzyć, że jest Chrystus, a więc jest wszystko. Nie potrzebuję niczego, jeśli mam Chrystusa. Kto w to wierzy, kto za tym idzie, szatan się do niego nie zbliży. Nie ma szans. Nie ma szans. Zwróć uwagę na swoją duszę, na Chrystusa, a zobaczysz nową jakość życia swojego i swoich bliskich. Amen.